Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć odpowiedź na to kluczowe pytanie, dlaczego młodzi ludzie nie czytają albo czytają nie to, co starzy chcieliby im podpowiedzieć, jeśli chodzi o ten kanon czytelniczy, albo się czytają zupełnie coś innego, co może nie jest literaturą w takim tradycyjnym rozumieniu, bo no, skoro Dylan dostał Nagrodę Nobla literacką, no to może nie powinniśmy się zamykać w jakichś formach i gatunkach, które tradycyjnie kojarzą nam się z literaturą. Więc kto chciałby? Andrzej, czy ty chciałbyś teraz jakiś na wstępie, czy nie?
Nie, no proszę Państwa, czy pan ten mój tekst, to w związku z tym ja nie będę już o nim mówił, bo jest
To prośba o zgłaszanie się i wszyscy mają równe prawa, więc pan profesor niestety nie jest tutaj jakoś wyróżniony.
Ale ja może zacznę.
No, proszę bardzo. Dlatego się zgłosił.
Tak. Łukasz Tupacz, jestem nauczycielem języka polskiego, uczę w technikum i dziś gościmy właśnie młodzież z mojej klasy wychowawczej. To jest klasa czwarta technikum. Uczę też języka polskiego w liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie. No i też zawodowo właściwie zajmuję się kwestią metodyki i dydaktyki literatury, ponieważ no właśnie z tej dziedziny pisałem swój doktorat. Więc to jest tematyka, która jest mi bardzo bliska. Zadał pan pytanie, dlaczego uczniowie nie czytają, ale później wskazał pan, że nie czytają może tego, co jest właśnie nam polecane w tych tabelach, które znajdują się w podstawie programowej. Powodów jest kilka. W tym tekście pana Andrzeja pojawia się jeden z takich punktów właśnie, który myślę, że jest tutaj kluczowy. Uczniowie rozumieją tę listę. Ja mam też tutaj przed sobą tę listę zaktualizowaną właśnie po tych cięciach, które ostatnio zostały dokonane. Rozumieją często tę listę jako po prostu bazę do egzaminu maturalnego. Czyli im jednoznacznie te tytuły po prostu oraz właśnie poszczególni autorzy kojarzą się z sytuacją egzaminacyjną. I myślę, że to jest taki główny przyczynek do tego, że uczniów zniechęca po prostu no, sama ta lista. Tak? Ktoś wybrał, nakazał po prostu czytanie określonych treści, a wiadomo jak uczniowie reagują po prostu na tego typu przymus. Więc to jest jeden z problemów, jeden z obszarów. Drugim, myślę, który jest również godny uwagi, to fakt, że niektóre te teksty są z perspektywy współczesnego ucznia funkcjonującego w takim globalnym świecie, trochę archaiczne, trochę obce. Bardzo często nauczyciele też podczas omawiania tych poszczególnych pozycji uderzają w takie schematy utarte po prostu, tak? I no, uczniowie też czują ten schemat, tak? To znaczy nauczyciel nie ma często radości po prostu z omawiania tej lektury, tylko omawia ją według konkretnego schematu. I często robi to na przykład przez kilkanaście lat swojej kariery, tak? Że jakbyśmy sobie otworzyli zeszyty uczniów, których ten nauczyciel na przykład uczył 10 lat temu i tych, których aktualnie uczy, to te treści właściwie są tożsame. I za każdym razem zastanawiamy się właśnie nad tym, dlaczego Wokulski to romantyk i pozytywista, prawda? To jest taki ten klasyczny przykład. Więc myślę, że ten schematyzm właśnie przy omawianiu, to, że to jest taka lista właśnie, taka checklista, że my ją musimy zrealizować po prostu, plus to, że właśnie te lektury są tak traktowane właśnie bardzo egzaminacyjnie i uczniom się przede wszystkim one kojarzą właśnie z egzaminem, a nie z życiem, to myślę, że to może być powodem awersji uczniów do czytania tych tekstów. Natomiast uczniowie moi czytają teksty, tylko niekoniecznie te, które są w kanonie. To tak z mojej perspektywy. Przekazuję.
Nazywam się Michalina Ćwikowska i jeśli chodzi o czytanie jako takie wśród moich rówieśników, to myślę, że dużo zależy od tego, jakie podejście do czytania mają rodzice i jaka jest sytuacja, jeśli chodzi właśnie o literaturę w domu. Bo na przykład u mnie w domu zawsze dużo się czytało, tata dużo czytał, no mama przez pracę nie, ale też zawsze ta literatura była u mnie obecna. Więc dlatego ja też jestem mocno zanurzona w ten, no nie tylko kanon lektur, ale też ogólnie rozwijam gdzieś tam, na przykład pozytywizm jest bardzo moją, chyba jedną z moich ulubionych epok literackich, więc eksploruję, że tak powiem, twórczość między innymi Bolesława Prusa.
Ale też mi Halina sięga po klasyki europejskie, które nie są ujęte w kanonie, czyli na przykład właśnie po braci Karamazów, prawda? Tak. Czy właśnie jakąś inną klasykę literatury, na przykład rosyjskiej. Tak, to z takich naszych rozmów właśnie to dowie. Tak jest.
Druga rzecz, myślę, która wpływa też na tą taką niechęć trochę do czytania, to jest jakby taki promowana postać na nastoletniej osobowości przez media społecznościowe, czyli raczej myślę, że w tych treściach, które się pojawiają na przykład na TikToku lub na jakichś takich właśnie komunikatorach i środkach masowego przekazu, raczej nie kreują nastolatka jako osoby wyedukowanej w zakresie literackim, tylko no, skupiają się na jakichś tam różnych innych wartościach, które właśnie mają raczej niewiele z tym wspólnego. I to chyba tyle.
Ja mogłabym zabrać głos.
I to może być nawet trochę traktowane jako takie faux pas, prawda, że no, młody to tak dziwnie troszeczkę, jeżeli będzie taki po prostu tutaj wyedukowany i tak dalej, prawda? W perspektywie środowiska to może być traktowane po prostu jako przyczynek nawet do jakiejś dyskryminacji. Mhm.
Mhm. No to nazywam się Julia Giza, jestem uczennicą właśnie pana Tupacza i chciałam powiedzieć, że tak, to jest prawda i jak wśród moich innych znajomych, którzy na przykład nie czytają, mówię, że udało mi się przeczytać to, to i to. Oni nie wiedzą do końca, o czym mówię i też nie chcą się dowiadywać, ponieważ właśnie, tak jak powiedziała wcześniej Michalina, to nie jest taki wizerunek, na jaki wszyscy chcą się kreować. Wszyscy chcą być cool. A to oznacza, że to nie idzie w parze z książką, co moim zdaniem jest błędne, bo po prostu to jest frajda dowiadywanie się nawet czegoś poza lekcją. Właśnie na przykład z pozytywizmu, czy po prostu innych lektur. Nie czytałam co prawda braci Karamazów, ale też jest mi bliska ogólnie literatura rosyjska i na przykład właśnie z Michaliną i jeszcze kilkoma innymi koleżankami często na ten temat rozmawiamy i on się przewija jakby przez nasze rozmowy, więc da się naprawdę wkręcić w książki i w literaturę w ten sposób.
A za chwilę będziemy omawiać Zbrodni i Kary.
A, tak. I za chwilę będziemy omawiać Zbrodni i Kary.
A, to już kanonu oczywiście. Tak jest.
I bardzo trudnym zadaniem jest zachęcić też innych rówieśników do czytania. Staram się to robić, ale no nie zawsze mi to wychodzi, bo faktycznie nie wiem, co mam im powiedzieć.
To jest w ogóle też fascynujące i to jest takie trochę dla mnie odkrycie teraz, bo ja myślę o moim rozdziale doktoratu, gdzie pisałem o czytelnictwie w dwudziestoleciu międzywojennym. I tam był pewien taki dość stabilny po prostu kanon i jeżeli ktoś wychodził właśnie ze szkoły średniej, ówczesnej, czy to gimnazjum wyższego, czy liceum właśnie, to powinien być wyposażony w pewien po prostu bagaż tekstów, które stanowiły taki wspólny kod kulturowy Polaków, Europejczyków, prawda? A teraz, no tak jak tutaj się też przysłuchuję, no niestety się to troszeczkę wypaczyło.
Nazywam się Dawid Śliwa, jestem uczniem technikum w czwartej klasie. I jeszcze chciałbym wrócić do tego, co było powiedziane na początku, czyli że jakby kreuje nam się tutaj podział na ludzi, którzy nie czytają wcale i ludzi, którzy czytają nie to, co jest proponowane przez szkołę, przez nasz system edukacji. I wynika to też, jak wspomniała już wcześniej koleżanka, też z tego, jakie było podejście do czytelnictwa w domu, ale także wydaje mi się, że mogło to wynikać z pewnych, można powiedzieć, nie najlepszych doświadczeń z czytelnictwem już ze szkoły, z najmłodszych lat. I to jakby zniechęciło już tych ludzi do czytania, co nie jest prawdą, bo po prostu trzeba znaleźć swój gatunek, tak, który nas zainteresuje. Też nie wszyscy chcą sięgać po te proponowane przez nasz system edukacji.
A tym samym przez nas polonistów,
tak,
bo mamy podstawy, tak jest.
Ponieważ system edukacji niestety trochę też narzuca nam, jak mają być poezja interpretowana, a młodzi ludzie raczej kojarzą nam się z takimi trochę buntownikami, którzy mają swój sposób myślenia, którzy chcieliby podchodzić do świata na swój sposób i czują się może trochę ograniczeni tym.
Tak jest. Ja tutaj może dodam do tego, co Dawid powiedział, bo tak mnie to zainspirowało, że nasza współczesna szkoła, pomimo tych zmian, które się ostatnio zadziały, dalej w centrum jakby tej refleksji właśnie edukacyjnej, w zakresie właśnie edukacji polonistycznej, umieszcza historyka literatury, tak? Ile osób, które kończą szkołę ponadpodstawową, później pójdzie na studia polonistyczne? Powinniśmy raczej iść w kierunku właśnie umieszczania takiego właśnie profilu ucznia, jakim jest taki świadomy użytkownik języka, świadomy interpretator świata, który go otacza, prawda? A nie historyk literatury. Natomiast pomimo tych zmian, cały czas ta podstawa właśnie, ta, która została właśnie tutaj wykreowana tuż po tym, jak usunięto właśnie gimnazja z polskiej tutaj struktury, ona właśnie idzie w kierunku historyka literatury, kształcenia historyków literatury, a nie takich świadomych użytkowników języka i czytelników, po prostu czytelników.
Tak zawsze było, odkąd ja przecież tak zaczynałem szkołę, przepraszam, że tak mówię, tak. Ale w 1946 roku. To jest kompletna historia.
Zgadza się.
Zaczynało się przecież cała nauka szkolna polegała na uczeniu z polskiego. Tak. Polegała na uczeniu się właściwie historii.
I dalej tak jest, utrzymany jest układ chronologiczny.
Do Olgi Tokarczuk.
Po Bożemu, tak jest.
Ja mogę jeszcze tylko dodać, że myślę, że teraz też powodem tego spadku zainteresowania książką jest pojawienie się powszechnego dostępu do internetu i tak jak wcześniej książka była też takim możliwością do odejścia w jakiś inny świat właśnie jakby w wyobraźni, tak teraz, żeby się zrelaksować, żeby się odciąć, wcale nie musimy się fatygować, żeby właśnie sięgnąć po książkę, spędzić to kilka godzin i się wyobrażać sobie różne rzeczy, tylko po prostu
dać się pochłonąć.
Tylko sięgamy po telefon, który pochłania nas pewnie w tym samym stopniu co książka. No i wymaga o wiele mniej fatygi niż czytanie, niż poświęcanie właśnie tego czasu na coś, co tak właściwie nas rozwija bardzo. No bo jakby tu nie mówić, sporo osób mówi mi na przykład, że TikTok i właśnie jakieś takie rzeczy, to jakby zależy, jak sobie kto ułoży ten algorytm, to nawet się można coś nauczyć stamtąd. Ale ja zawsze jestem raczej zwolenniczką takich tradycyjnych sposobów. Dlatego ja też dużo, jeśli chcę rozwinąć jakiś temat, to raczej idę w stronę książek, bo też w tym internecie nie wszystko, co się znajduje, jest taką prawdą. A jak już ktoś napisał książkę i tą książkę ktoś sprawdził, też ona została wydana, myślę, że to jest o wiele bardziej
to jest zweryfikowane.
Zweryfikowane źródło informacji.
Dobra. To ja się tak nasłuchałem. Jestem Jakub Wróbel, też uczniem klas z czwartej technikum. Ja chciałem wrócić do czego pan Tupacz do wstępu o schematach, ponieważ myślę, że szkoła jest jednak jednym wielkim schematem, w sensie nauczyciele mają schematy nauczania tych lektur. Jednak troszkę takim kontrargumentem moim jest to, że ja oddzielam sobie czytelnictwo szkolne właśnie od tego swojego dla frajdy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak to połączyć właśnie ze szkołą, ale dzięki panu Tupaczowi właśnie dzięki panu
słucham uważnie.
Tak. Dzięki panu Tupaczowi ja po prostu wiem, jak przygotować się do matury. To jest, sięgam do książek, tych lektur, dlatego, że po prostu już mam bazę i wiem, że na maturze po prostu będę wiedział, do czego zajrzeć, do czego się odwołać i nie muszę szukać. Jednak dobrze, że jest taka furtka właśnie, że można się do tych innych tekstów odwoływać, bo to też jest właśnie, to jest dzięki temu właśnie łączeniu właśnie.
Tak jest, tylko w tym drugim kroku, jeżeli myślimy o egzaminie maturalnym właśnie, to odwołanie jest rozumiane jako kontekst literacki, prawda? Czyli my musimy znać ten repertuar tekstów, które są ujęte tutaj w podstawie, jako ta baza i do tych tekstów, znaczy do wybranego tekstu oczywiście my musimy się odwołać jako tekst literacki, natomiast inny tekst, który będzie traktowany wówczas na maturze jako kontekst literacki, to może być każde dzieło literackie, które my czytaliśmy, tak? Może być to lektura, a nie musi. Mhm. To jest akurat furtka, którą ja tutaj bardzo sobie cenię.
A tak trochę odchodząc od szkoły, znaczy, bo wrócimy do tej szkoły, ale też jakby mnie ciekawi to, czy Państwa rówieśnicy, koleżanki i koledzy po prostu w ogóle cokolwiek czytają. Znaczy nie chodzi o czytanie tych książek, które Pan Profesor zaleci na ten, tylko czy można, tak jak Pan powiedział, czytać coś, no bo to jest wymagane, a można coś czytać, bo to sprawia frajdę, przyjemność. Pani mówiła, że to sprawia przyjemność. No, czy Wam to sprawia, ale czy Waszym rówieśnikom jest coś...
To jest takie elitarne grono, to tak... Świadomie dobrane, żeby też nie było.
Ja wiem, to właśnie pytam, czy Waszym rówieśnikom, Państwa rówieśnikom jest coś, co im sprawia przyjemność, jeśli chodzi o czytanie, czy może to jest za trudne, za nudne, za długie, bo jednak życie dzisiaj jest takie szybkie i to wszystko musi szybko, tak jak w TikToku się wszystko musi szybko dziać, rolki raz, dwa, 30 sekund, a tu, żeby czytać książkę, to trzeba na to poświęcić, nie wiem, tydzień na przykład.
Przez to, że właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do... tego, że dostajemy szybko informacje. Klikamy, coś się dzieje natychmiast. To ciężko jest zabrać się do książek, ponieważ tutaj trzeba faktycznie do tego usiąść, trzeba się skupić, trzeba się zastanowić nad tym, co się przed chwilą przeczytało i jeszcze wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Dlatego mało moich znajomych czyta. Bo to jest po prostu zbyt duże zaangażowanie, gdzie... Żeby dowiedzieć się jakichś informacji, mogą równie dobrze wszystko wklepać w telefon.
I jest cała masa takich rozpraszaczy wokół, prawda? Tak, jak ktoś siądzie, to...
Ja myślę w ogóle, że też patrząc po klasie z tych osób, które jeszcze coś czytają, to jest głównie taka literatura, fantastyka jest chyba teraz bardzo popularna.
Tak, tak.
Fantastyka z wątkiem romantycznym. Też bardzo popularna. No i te takie, powiedzmy, książki właśnie raczej dla dorosłych.
A co ciekawe, to fantastyka, która funkcjonowała wcześniej tutaj w podstawie, została usunięta, na przykład mi się tutaj udukają, prawda? Czyli uczniowie myślą o fantastyce, ale po zmianach fantastyka znika z tego oficjalnego kanonu.
Więc tak raczej to są takie książki, myślę, że wśród szczególnie młodych dziewczyn, takich jak powiedzmy właśnie w naszym wieku, to jest ten romans gdzieś z bazą fantastyczną w jakichś takich klimatach i znaczy osobiście się zaznajomiłam z paroma takimi pozycjami, no i jeśli chodzi o wymagania intelektualne, to raczej nie są to jakieś wyżyny. Ale dobrze, że przynajmniej coś tam pochłaniają z literatury takiej współczesnej.
A pani powiedziała, że to nie jest cool, czytanie nie jest cool.
Tak,
to,
tak.
To co zrobić, żeby ktoś, kto czyta, jest oceniany przez pozostałych? Nudziarz, tak? Jakiś nerd,
wspomniała wcześniej właśnie Michalina, mało jest osób, pozycja w klasie też na to wpływa, jakby jak ktoś czyta, to...
To ma mocną czy słabą pozycję w klasie?
Raczej powiedziałabym, że coś...
Raczej słabą.
Raczej słabą, że nie jest się na przykład aż tak imprezowym.
To znaczy...
Da się to połączyć.
Da się i właśnie niektórzy potrafią, ale ja też jestem taką osobą, że u mnie jestem raczej taka wycofana. Więc to czytanie chyba jeszcze się dokłada. Ale jeszcze jest ogólnie, jeżeli już się gdzieś trafi, bo są takie... To nie jest tak, że zupełnie jest promowane odcięcie się od literatury, jest promowane tak, może być nawet taka, że właśnie wykształcona na przykład wśród dziewczyn, taka, że wykształcona dziewczyna i w ogóle, ale to chyba dobrze wygląda niestety tylko w tych mediach i raczej osoby, które już tak naprawdę się uczą i mają jakieś tam ambicje, no to się nie spotykają za bardzo z aprobatą rówieśników.
Tak, ale dlaczego tak się dzieje? Właśnie przez te skojarzenia, że książka, nudne, czyli tak jak wcześniejsze złe doświadczenia z omawianiem lektur, że to się dłuży, to nie jest... Książki nie poruszają aktualnych dla młodych tematów.
Mi na przykład uczeń raz powiedział, że czytał Boską Komedię, ale tam było tyle opisów po prostu, że on przerzucał kartki, bo już miał dość i nie wiedział, co się dzieje, prawda, bo po prostu się gubił i w pewnym momencie stwierdził, że musi sięgnąć po streszczenie, bo nie wie, o co chodzi, tak? Tak to wyglądało.
No dobrze, ale były takie przypadki, kiedy nagle młodzi ludzie, młodzi czytelnicy zaczęli wpadać w taki amok, nie? Znaczy na przykład Harry Potter był taki. I co? I to zniknęło? To już jakby to był jeden taki jednostkowy przypadek?
To znaczy Harry Potter.
I co z tymi czytelnikami, którzy właśnie stali tam po nocach, bo właśnie zobaczyli, się ukazywała. Czy oni jakby już nasycili się i przestali czytać? Czy może, nie?
To te osoby, które czytały jeszcze jakby jak Harry Potter wyszedł może w ten sposób, to też wtedy jeszcze aż tak nie było chyba właśnie między innymi TikToka. To po pierwsze. A po drugie myślę, że od tamtej pory nie bardzo była taka książka, która by aż tak do wszystkich dotarła, bo Harry'ego Pottera wszyscy znają.
Był taki szał ze Zmierzchem, ale to jest taka...
Bardziej, wydaje mi się, że w dziewczęcym
dziewczyn, a Harry Potter był bardzo uniwersalny.
Bo ja pamiętam... Czy można taki wniosek wyciągnąć, czy to była ostatnia pozycja, która taką popularnością, że potem już nie było żadnej innej, która by była równie popularna?
Myślę, że dla bo ten Harry Potter trafił do wszystkich. Tak. Naprawdę wszyscy chyba czytali, nawet dorośli i nawet takie dzieci, jak ja czytałam, byłam tam w czwartej klasie, powiedzmy, czy w piątej. No, od tamtej pory chyba nie było takiej pozycji, która by takim głośnym echem się odbiła po wszystkich, że tak powiem, pokoleniach.
Tak jest, tak, też tak myślę.
Na pewno znam następną książkę, która tak, może nie aż w takim stopniu, ale wstrząsnęła jednak trochę tym światem książki, to było It Ends With Us. To jest jakaś taka właśnie młodzieżówka i też czytają dalej. To wszystkie dziewczyny.
Nawet film wyszedł.
Nawet wyszedł film, bo książka cieszyła się taką popularnością. Więc to nie jest tak, że to czytanie całkowicie zanika. Bo raz na jakiś czas jest taki przejaw, jakaś taka właśnie perełka, którą chcą czytać nagle wszyscy. O, albo kolejnym przykładem. Rodzina Monet.
O, tak.
Rodzina Monet.
Wśród dziewczynek takich właśnie.
Młodszych,
znowu dziewczynki. Myślę, że mamy niedobór literatury skierowanej do wszystkich, bądź też do męskiej części. I myślę, że też wśród chłopców są jeszcze gry komputerowe, bardziej popularne chyba niż wśród dziewcząt, jeszcze kolejny rozpraszacz odciągający, jakby zabierający czas na czytanie. I faktycznie, to znaczy może ja też się tak nie interesuję literaturą stricte męską, nie wiem może jak to nazwać, ale...
Powinniśmy dać chłopakom właśnie głos, bo
właśnie, może by coś więcej
na ten temat.
Ważny wątek w ogóle, tak? Czyli w którą stronę powinniśmy uderzać. Ja tak tylko powiem, że z takich moich rozmów z młodymi panami wynikało, że ich na przykład interesują biografie na przykład jakichś sportowców, tak? Albo jakieś na przykład poradniki, czyli na przykład jak zachować się właśnie, nie wiem, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czyli takie konkretne po prostu umiejętności życiowe, to ich interesuje. To proszę.
Ja tu na chwilę tak wrócę, że mi się też troszkę wydaje, że książki zostały też trochę wyparte przez filmy. W sensie wydaje mi się, że właśnie przez TikToka, przez internet jest propagowane takie coś, że nie wiem, usłyszymy o jakimś filmie i uznajmy, nie wiem, jak na przykład o Star Warsach. I niektórzy, znaczy nie wiem, takie pierwsze co mi przyszło, że niektórzy nawet nie wiedzą, że są jakieś w ogóle książki o Star Warsach czy coś takiego. I że, nie wiem, bardziej jest popularny ten film niż książka. To chciałem na pewno podkreślić. A wśród męskiej, tak jakby...
I czasem nie zadadzą sobie trudu w ogóle, żeby weryfikować cokolwiek, prawda? Jest film i już. Sprawa zamknięta.
Tak. A spotyka się taką, nie czytałem książki, ale oglądałem filmy.
Ale oglądałem
filmy.
Często właśnie... też w ogóle, jak ja na przykład zlecam jakąś lekturę do przeczytania, to jest pytanie, a czy jest film? To jest bardzo częste pytanie, czy jest film?
To jest w sumie takie zastąpienie tego streszczenia. Nie książka.
To lepiej?
No właśnie.
Ale to zawsze przetworzenie, prawda? I później jak na przykład robię jakieś zaliczenie z treści, to ktoś mi streszcza film, prawda? A nie tekst.
No, przez chwilę były też popularne słuchowiska, jakieś audiobooki czy coś takiego. Jednak no, to też zostało w sumie wyparte przez film, no, bo możemy zobaczyć.
30 godzin
lalki, to tak, wizualizować. No właśnie, to tam też właśnie było przez chwilę.
Tak. Ja tylko jeszcze dodam właśnie a propos filmu, bo wyszedł teraz nowy Hrabia Monte Cristo, że tak powiem.
Jest na Netflixie chyba.
Nie wiem tego, wiem, że rodzice byli właśnie oboje po lekturze, a szczególnie moja mama świeżo po lekturze, więc problem właśnie z filmami jest tak, że co z tego, że film ma tytuł, powiedzmy po książce, jeśli w książce akurat tam było pokazane tak jakby ta strefa tych Dorobkiewiczów i tak naprawdę ich taka raczej zła strona i też Dumas tam mocno krytykował komunizm, znaczy zawiązujący się, to podobno właśnie w filmie, którego nie oglądałam, ale rodzice mi mówili, że raczej zostało to odwrócone i tak...
Zreinterpretowane
tak.
Po prostu.
I właśnie to jest chyba też
prawo,
niebezpieczeństwo oglądania filmów na rzecz książek wiąże się z tym, że możemy się spotkać z pewnym przekłamaniem no, w stosunku do oryginału. No i na to też trzeba uważać. No, można obejrzeć, ale raczej dobrze mieć tą bazę.
Właśnie, że jak uznajmy, ktoś przeczytał książkę, a ktoś obejrzał film, to się w sumie później podczas rozmowy okazuje, że to są w ogóle troszkę czasami dwie inne pozycje. W sensie, no, a niby tytuł ten sam, no i to jest też właśnie.
No takie. Dobrze, a możemy wrócić teraz do szkoły, prawda? To znaczy, czy Państwo mają jakiś pomysł? Wy jesteście grupą taką kreatywną, tak?
Tak.
I w związku z tym łamiecie jakieś schematy, szablony. Czy wy macie jakiś pomysł, jak można by skonstruować, nawet nie mówię kanon lektur, nie? Czy może w ogóle kanon lektur nie jest potrzebny, ale jak skonstruować taki proces nauczania literatury rodzimej i powszechnej, żeby to było interesujące dla waszych rówieśników, żeby to jakby nie było takie właśnie zamykające się w tym, bo to ja też mam takie wrażenie, też patrzę na swoje dzieci, już nie mówię o własnych doświadczeniach, ale że te lektury, jak właśnie teraz pewnie, znaczy no, moje dzieci teraz już kończyły studia, ale jak pamiętam, jeszcze były właśnie tam w tej podstawówce, na tych wczesnych etapach, to po prostu było dla nich kompletnie niezrozumiałe. Znaczy i ten język był archaiczny, i te problemy były archaiczne. I w ogóle do nich nie trafiało. Więc, ale czy można jakoś tak, nie wiem, inaczej to zorganizować, waszym zdaniem?
To ja będę ostatni tym razem, chętnie posłucham. Ja też mam pewną propozycję, ale będę ostatni.
Panie profesorze, proszę zapisywać te wnioski i mnie wdrożyć.
Więc sporo wniosków też wyciągnąłem po przeczytaniu tekstu pana Andrzeja Żora. I pan zaproponował tam trzy jakby możliwości, trzy możliwe warianty, dokładnie. Czyli historyczno-literacki, teoretyczno-literacki i w kontekście kulturowym.
Tak.
I z perspektywy młodych ludzi najbardziej interesujący wydaje się właśnie ten kontekst kulturowy. Jednak no, nie możemy zapominać o tym historyczno-literackim, bo jednak to jest dorobek naszego narodu, naszej kultury i to jest dość istotne. No, w zasadzie każdego Polaka powinno być w pewnym stopniu to istotne.
Więc to wspólna baza, prawda?
Tak. Więc pomyślałem, że może po prostu dobrym pomysłem byłoby spróbować do tej możliwości kontekstu kulturowego podłączyć elementy historyczno-literackie, czyli może trochę to zabrzmi tak kolokwialnie, ale pod przykrywką tych współczesnej literatury przemycić trochę też tej literatury historycznej i najpierw zachęcić młodych ludzi tą literaturą współczesną, a później już będą oni bardziej otwarci na zapoznanie się z tymi tekstami historycznymi.
Myślę, że bardzo takim że tak powiem kuszącą propozycją jest właśnie opieranie, nawet omawianie tych lektur właśnie jakichś bardzo takich klasycznych, w sensie takich klasyków polskiej literatury, ale odnosić je do współczesnych problemów, tak jak tam właśnie były podane propozycje, między innymi nawiązania tam do wojny na Ukrainie i tak dalej, to myślę, że to jest bardzo
To jest dobry pomysł.
Żeby pokazać, że te teksty, one są żywe, prawda? Tak, a nie tak, że ktoś napisał, skończyło się i tyle, tak?
Tak, tak.
Mówimy to tylko w perspektywie przeszłości.
Nie, właśnie, tak, i można pokazywać, że na początku na przykład powiedzieć, że tutaj było nawiązanie do tamtejszej sytuacji, ale można to też odnieść do jakiejś współczesnej sytuacji. I no to...
I to jest świetne. Ja miałem takie doświadczenie osobiste, tylko powiem krótko. A propos czytania odprawy posłów greckich. To jest lektura, jak uczniowie słyszeli, to Boże, no tragedia, tak? Będziemy czytać Kochanowskiego, archaizmy i tak dalej. Ale wybraliśmy sobie fragmenty, no i tam oczywiście te retoryczne przemowy tak, poszczególnych bohaterów. I oni zauważyli, jak funkcjonował na poziomie tego tekstu taki rasowy polityk, który chce przekonać do swoich racji, i wpadli na taką myśl, że przecież tak dalej ci politycy funkcjonują, prawda? Czyli Kochanowski diagnozował sytuację w wieku XVI i on mówił, wiele się nie zmieniło, bo polityk potrafi tak przekonywać sugestywnie po prostu swoje audytorium, że swoje tutaj oczekiwania po prostu zrealizuje, tak? Czyli pokazywanie tej aktualności tych tekstów, nawet jeżeli to jest tekst, któremu przypisuje się taką łatkę, straszny, okropny, archaiczny, w ogóle lepiej nie czytać, tak?
Więc ja coś powiem, przepraszam, że się wcinam, ale ten, ale... Andrzej Żol. Przepraszam, że się wcinam, ale chciałem coś takiego powiedzieć, że ewentualna zmiana modelu nauczania literatury to jest rzecz bardzo trudna, dlatego że przede wszystkim nauczyciele są kształceni według modelu historyczno-literackiego. To znaczy programy studiów, odkąd ja pamiętam, bazują na konwencji historyczno-literackiej, nawet nie teoretyczno-literackiej. Szczerze mówiąc, tego, co za moich czasów nazywano poetyką, a teraz zdaje się nazywa się teorią literatury, albo jakoś jeszcze bardziej...
Na studiach licencjackich jest poetyka, a na studiach magisterskich teoria literatury, metodologia
pada literatura. No właśnie, no to w ten sposób to wygląda. To tego jest trochę, prawda? Natomiast tego takiego momentu kulturowego, czy wariantu kulturowego, to my w ogóle w tym nie mamy. Wobec tego, po pierwsze, już poza trudnościami, jakie wynikałyby z samego przygotowania podstawy programowej, to jeszcze dodatkowo wchodzi taki element w grę, że no, nie miałby tego kto uczyć, ponieważ nauczyciele to mają już tak zakodowane od wieków, prawda, że byłoby prawdopodobnie bardzo trudno odzwyczaić się od takiego modelu.
Sami też tak się uczyli już tak. Tak jest.
Tak samo trudno jest zmienić nastawienie uczniów do książek, które mają przeczytać. To też nie jest łatwe zadanie. To wymaga bardzo, bardzo dużo czasu. I zmiany trzeba by było wprowadzić natychmiast, żeby móc zobaczyć efekty, no, na przykład, nie wiem, za kilka, może kilkanaście lat.
I to jest też kolejna ważna rzecz. U nas te reformy wszelkie to są hasła wyborcze, prawda? Czyli przychodzi nowa władza i zmienia w ogóle wszystko, tak? Podstawy, a czasami nawet i strukturę całego systemu oświaty. Jeżeli my byśmy chcieli wprowadzić jakąś dobrą, przemyślaną reformę, to ona musi być rozłożona na lata, czyli wyjęta po prostu z tych takich bieżących dyskusji politycznych, bo siłą rzeczy zawsze kanon, no kto jest właścicielem kanonu? W dużej mierze polityka, prawda? Niestety, tak to wygląda. I dopóki nie zmienimy myślenia w ogóle o kształtowaniu tego kanonu, to będzie to, co jest. Tak, niestety.
Czy dzieło literackie traktowane jako literatura, ale jako, nie jako wyraz pewnej opcji politycznej, tak, która w danym momencie obowiązuje.
Tak jest, tak. I decydujemy, które nazwiska z racji jakiejś usuwamy po prostu.
Usuwamy, no,
albo wrzucamy.
Tak. Słuchajcie, a czy nie można byłoby tego zorganizować w ten sposób, żeby w ogóle nie było takiego kanonu lektur, żeby był kanon jakby treści, które chce się pokazać młodym ludziom, i niech nauczyciel decyduje, czy on będzie chciał, nie, Rymkiewicza, czy będzie chciał kogoś tam innego, tak? No to jakby, czy Tokarczuk, tak? I to jakby, czy można to tak zorganizować? Wy byście chcieli, żeby tak było zorganizowane, czy nie?
Byłoby to, myślę, że ciekawe, ale jakby przyszło na przykład do
matury.
To jest właśnie ten stoper.
Właśnie. I na... jak tutaj w ogóle egzaminatorzy mieliby się, do czego by się mieli odnieść, nie wiem. Myślę, że to by było bardzo trudne, no i kurczę, no nie wiem.
Nie każdy może znać każdą lekturę, tak. Jasne. Samo. Jeżeli byśmy zrobili w ten sposób, to na pewno byłoby to znacznie przyjemniejsze dla nauczycieli, bo mogliby też włożyć jeszcze więcej, dać coś od siebie do tych lekcji, jakieś tam swoje pomysły zrealizować.
Może uczniowie mogliby sugerować jakieś
kolejna sprawa. Ale właśnie potem, jakby to przyszło do sprawdzania na egzaminie maturalnym, to no mówię, ci sprawdzający...
No dobrze, ale to może trzeba jakby postawić konia przed wozem, a nie odwrotnie. Znaczy, literatura nie jest dla matury, tylko matura jest dla literatury. Tak? Znaczy, po prostu trzeba zmienić sposób egzaminowania na maturze.
Tak, tak? Jest. Tak,
jeżeli byśmy uznali, jeżeli by, znaczy nie my tu przy tym stole, tylko... Nie
wiem, decydenci.
Uczniowie, czytelnicy, że oni chcą się nauczyć jakby... No, łyknąć tego bakcyla czytania, tak? I to jest dla nich ważniejsze, bo oni sobie później poradzą. To niech wtedy z każdym problemem, który zostanie im postawiony, tak? Bo oni nie będą musieli się odwołać do konkretnej... Najbardziej mnie jakby teraz zdziwiło, zdumiało mnie, bo słyszałem taką dyskusję w radiu, gdzie właśnie dowiedziałem się, że temat na ostatniej maturze, który wydawał się świetny dla młodzieży, o buncie. To super temat, no to jakby sky is the limit, tak? No można sobie puścić temat. To się okazało, że to żadne sky is the limit, tylko że to jest wszystko miało być dokładnie bunt, bo to miał być kmicic, a nie to, co ten buntownik sam myśli i do czego chce się używać.
Jak uczynić z kmicica tego buntownika, skoro on jest w gruncie rzeczy przyjeżdża na Jasną Górę i wchodzi, że tak powiem, w konwencję.
Oho. Tutaj rzeczywiście ja się zgadzam w pełni, że problemem jest to, że my czytamy do egzaminu. I niezależnie od tego, czy jest to szkoła podstawowa, czy jest to szkoła ponadpodstawowa, bo w szkole podstawowej mamy egzamin po szkole podstawowej, czyli egzamin ósmoklasisty, prawda? I tam też mamy zbiór lektur, które uczeń musi znać. I w szkole ponadpodstawowej zbiór lektur, które musi znać i musi się do nich odwołać. Na maturze pisemnej i na maturze ustnej. Więc ten egzamin jest takim blokerem, ale... W tej formie, czy w tej formule, w której on jest teraz, niestety no, nic tu nie zmienimy. Trzeba byłoby pomyśleć o zmianie w ogóle koncepcji matury, tak? Żeby na przykład patrzeć na sposób myślenia ucznia o lekturach, które zna, które czyta, nie o tym, czy na pewno pamięta treść lalki. Tak?
Dokładnie, tak.
O to chodzi.
Zostawić może tą dowolność po prostu do odwołania się, tak jakby... No jeżeli wtedy nie byłoby kanonu lektur, to po prostu w tej rozprawce, czy tej formie pisemnej na końcu egzaminu, po prostu można by się było odwoływać do tak naprawdę dowolnych pozycji.
Ja też myślałem o jednej takiej rzeczy na poziomie pisania doktoratu właśnie, że dwie takie rzeczy. Pierwsza sprawa, my od pierwszej klasy z uwagi na ten porządek historyczno-literacki tych młodych ludzi atakujemy tekstami staropolskimi, prawda? I oni są strasznie po prostu przerażeni, co tu się dzieje, archaizmy w ogóle.
To na studiach za moich czasów, ja nie wiem, czy tak jest teraz.
Tak jest.
Była ten sam
moduł.
Starocerkiewno-słowiański, tak gramatyka opisowa, tak. I literatura staropolska,
tak jest.
Na pierwszym roku. Można było zarżnąć.
Tak jest. Tak jest. I to jest dla nich ogromny szok, prawda? Później, tak ja zauważam po swoich uczniach, jak dochodzimy do klasy czwartej i klasy piątej, wchodzą teksty dwudziestolecia międzywojennego, wojna i okupacja, literatura współczesna, ta literatura staje im się taka jakaś jaśniejsza w ogóle, prawda? Natomiast uczniów możemy na poziomie klasy pierwszej zniechęcić do czytania między innymi tym, że im się te teksty będą kojarzyły z takim po prostu, tak? Tekstem, że on nie wie, o co chodzi po prostu, to wszystko jest takie jakieś enigmatyczne. Natomiast myślę jeszcze o jednej rzeczy, o tym, żeby na przykład nie myśleć o lekturach konkretnych, tylko na przykład o ideach różnych, prawda? Czyli iść bardziej w kierunku takiej aksjologii. Mamy na przykład te triady aksjologiczne słynne, piękno, dobro, prawda, prawda? I mamy taką bazę i im możemy przypisać jakiś repertuar tekstów do wyboru dla nauczyciela. Bo kto koniec końców najlepiej zna klasę? No prowadzący, prawda? Czyli nie narzucać mu na siłę, że ty musisz zrobić z nimi taką i taką lekturę i koniec. Jeżeli będzie chciał wybrać sobie jakiś tekst, to ma do tego prawo, omawia jakieś zagadnienie, na przykład problem prawdy, prawda? I szuka sobie jakiegoś tekstu, może to uzgodnić z uczniami, który wspólnie przeczytają, albo całość, albo fragmenty.
Może to już jest kwestia. Próbować takiego wariantu pośredniego, w którym jest lista pewnych lektur wskazanych, z których uczeń się sam wybiera.
Też, tak, jakaś baza.
W tym kanonie lektur jest podane, że tak powiem, przykładowo takich kilka pozycji, z których no jakby...
Ale to nie jest tak teraz, bo to chyba jest taki, nie? To jest hotel, to
no teraz jest zmienione,
czy uzupełniające, czy
ja coś takiego. A uzupełniające to trzeba zrobić jedną na danym poziomie, tak? Mhm. Czyli wybieramy jedną uzupełniającą w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i w piątej technikum.
W ciągu całego roku?
W ciągu całego roku jedna uzupełniająca.
A jeszcze jest taki, no jak się tak powiem, pomieścić to wszystko. No, tak. To jest przedmiot zainteresowania państwa, bo no, tym się interesujecie. Prawdopodobnie skończycie na polonistyce albo na jakimś w każdym razie humanistyczno-społeczne. Natomiast tak, ja wyliczyłem sobie z jakiegoś takiego wstępu do tej podstawy programowej, to bardzo obszerny tekst. Tam są jeszcze, był jeszcze komentarz takiej pani, która do tego dodała, z której ja nie zrozumiałem nic tego komentarza, bo uważam, że to był klasyczny bełkot pedagogiczny, ale no trudno, to już jest, tak powiem, moja aberracja. Natomiast ja wyliczyłem, że gdyby chcieć wziąć wszystkie przedmioty pod uwagę, to byłoby ich 24. Natomiast tych takich, które muszą obowiązywać w szkole, w technikum jest pewno jeszcze gorzej, bo wchodzą w te przedmioty, które były nazywane zawodowymi kiedyś.
I dalej są.
Dalej
są. Tak jest.
No więc tego, no więc to jeszcze poszerza, że tak powiem, wachlarz tych przedmiotów. To się nie da pomieścić.
I to są trudne przedmioty, bo my jesteśmy z technikum architektoniczno-budowlanego, więc te przedmioty zawodowe w tym technikum są naprawdę bardzo wymagające. Tak?
Więc tego, więc to po prostu, jeżeli my mówimy o odchudzeniu podstawy programowej, to ja się w ogóle zastanawiam nad tym, czy cały model tego szkolnictwa, prawda, który doprowadził w efekcie, bo on kiedyś taki nie był, ale w efekcie wskutek rozwoju świata, prawda, on doprowadził do tego, że wydaje się autorom, ale nie tylko, że takim bardzo pożądanym modelem byłoby napakowanie wszystkiego, prawda, co wynika z jakiejś wiedzy współczesnej. I potem zaczyna się problem, co obciąć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No nawet przy 12 przedmiotach, to ja nie widzę szansy na to, żeby czytać jakąś lekturę dla przyjemności. Jeżeli chce się wypełnić obowiązek szkolny, albo kiwa się nauczyciela w taki sposób, że czyta się bryk, albo z kolegą się wymieniamy streszczeniami, no to przecież wiadomo, jak się to robi.
Tak jest, tak to wygląda.
No dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do końca, ale chciałem, żebyśmy jeszcze spróbowali się zastanowić nad takim ogólnym pytaniem. To co zrobić, Państwa zdaniem, żeby właśnie Waszych rówieśników zachęcić do czytania?
To już by wymagało w ogóle przemodelowania promowanego wizerunku też na social mediach, ale szczerze mówiąc nie widzę chyba takiego impulsu, który by nagle spowodował, że wszyscy zapałają może nie jakąś szczególną miłością, ale choćby zainteresowaniem do książek.
No więc co możemy zrobić my w tym momencie? No po prostu zachęcać tych, których znamy, tak? Mówić, że na przykład ta i ta książka jest świetna, bo uważam, że może ci się spodobać, znam na przykład ciebie i wiem, że ty masz taki sam problem, jak był w tej książce, więc może ona na przykład będzie mogła komuś pomóc. Albo właśnie, no nie wiem, no, przez zainteresowania podobne, jak przeczytałam coś, co wiem, że się komuś spodoba, to na pewno to polecę. To możemy zrobić.
Dobry ruch to też chyba jest właśnie wybieranie takich trafnych fragmentów, bo jasne jest to, że często uczniowie no nie mają przestrzeni na czytanie, prawda? I iluzją było w starej formule tej podstawy przed cięciami, że po omówieniu lalki zaraz mieliśmy potop, prawda? No przecież logiczne, że uczniowie po prostu tego potopu nie będą w stanie przeczytać, bo to jest grubsza cegła niż lalka. Zatem na przykład wybranie takich trafnych fragmentów może czasem ucznia po prostu pobudzić do tego, że on sięgnie po prostu po tekst.
Tak, tym bardziej, że bardzo trudno jest znaleźć sobie tak naprawdę gatunek i jakiś nurt, który nas interesuje, tak, że no, drążymy coraz głębiej w tym kierunku, bo znaczy no, ja mam całkiem szerokie spektrum, ale no, myślę, że po prostu bardzo trudno, żeby ktoś znalazł coś dla siebie, dlatego przez takie polecajki, nawet jak ja się wymieniam z Julią albo z innymi koleżankami, bo właśnie znam je, więc proponuję i no to w małym gronie jestem w stanie, myślę, zmotywować swoje koleżanki i kolegów do czytania, ale no na pewno, żeby zmienić postrzeganie tego, wymaga to wielu lat nawet.
No dobrze. Jeśli ktoś ma jeszcze coś, co chciałby bardzo powiedzieć, to niech to zrobi teraz, zaniknie na wieki.
Panowie?
Ja może jeszcze spróbuję się odwołać. Pan Łukasz Tupacz przed chwilą, jakiś czas temu powiedział, że właśnie jak dochodzimy już przy omawianiu literatury do dwudziestolecia międzywojennego, do literatury wojny i okupacji, do współczesności, to, że to dla uczniów staje się bardziej namacalne, to bardziej ich interesuje. I tak przyszła mi taka myśl, że można by spróbować odwrócić chronologię, że w najmłodszych latach nauczania zacząć właśnie od współczesności i iść z czasem aż do antyku. Jednak to też jest problematyczne, bo przecież na przykład w renesansie mamy odwołania do antyku i to trochę płaciło już.
Jasne, słuszna uwaga. Tak jest.
To jakaś logika w tym jest, bo wtedy można pokazać właśnie to odwołanie.
A to były pomysły, które dyskutowano w dwudziestoleciu międzywojennym, tak? Żeby wychodzić właśnie od literatury współczesnej i iść później, kiedy ten uczeń ma już większą świadomość literacką, w stronę tych coraz bardziej skomplikowanych tekstów.
Tym bardziej, że właśnie na przykład teksty romantyzmu, to nawet ostatnio na lekcji mówiliśmy, że wymagają po prostu wykształcenia już takiego rozumienia niektórych rzeczy, a teksty pozytywistyczne są o wiele bardziej dostępne dla właśnie uczniów. Znaczy, właśnie do szerszej grupy osób są skierowane.
Ja pamiętam ten oddech klasy, kiedy przeszliśmy do pozytywizmu, romantyzmu. tak jest.
A może trzeba zaprosić, skoro Państwo mówią, że to jest po prostu, znaczy nie ma czasu na czytanie i to jest dzisiaj młody człowiek jest przyzwyczajony do krótkich komunikatów, to może trzeba zapelować do pisarzy, żeby nie pisali takich ciężkich dzieł. Niech piszą opowiadania, niech piszą krótkie opowiadania.
Ale chyba jest taka tendencja wśród pisarzy teraz. Stąd się bierze nadmiar poetów. Ja tylko temu protestuję. Natomiast rzeczywiście ta proza przeszła, że tak powiem, na takie krótkie formy. Albo na opowiadania, albo na coś, co się nazywa literaturą faktu. Na jakieś formy reportażu. Albo tak, co, jakaś opowieść z życia, trochę z historii i tak dalej, to można króciutko. Bardzo dużo się moim zdaniem taki kolega wczoraj mi przyniósł taką książkę Kobiety XVIII wieku, to w nawiązaniu do tego, więc tego sprezentował mi taką książkę i dużo rzeczy się tutaj będzie pokrywać, ja tylko obejrzałem ją z różnych stron. Ale to jest coś takiego, co wzbudza popularność. Romanse takie, prawda, XVIII-wieczne, a były to panie dość rolne w tamtym czasie, więc tym bardziej wzbudza to zainteresowanie.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Jak szybko
minęło. A to cała godzina.